witam w 49. tygodniu podcastu ETA FM. Z tej strony Sebastian
i Mateusz.
No i nagrywać możemy jak zawsze dzięki naszym partnerom, którzy w kolejności alfabetycznej brzmią AC Porad, Agencja Celna, Balticon, Operator Depotów, Baltic Hub, oczywiście Terminal Kontenerowy oraz EQ Worldwide, czyli kolouder ładunków drobnicowych. No i dzięki nim możemy nagrywać w tym tygodniu podsumowanie 49. tygodnia. No powiem Ci, Matyj, jak tak patrzę te indeksy, masa zieleni i tak wydawałoby się nawet, że pomijając oczywiste niezadowolenie osób, które za to mają zapłacić, to że tak się w miarę nawet stabilizuje na takim jakimś...
Ekonomiczny przylądek dobrej nadziei, o którym zresztą chyba też za chwilę będziemy wspominać, no tego zielonego koloru tak, coraz więcej. No ale słuchaj, no mamy niby wzrosty 29%, 23%, ale jak z kolei patrzysz na to, jakie to są wzrosty i przede wszystkim na te stawki, no to już ten optymizm jest nieco mniejszy. No na pewno kwestia tego, że globalny indeks urósł nam o ponad 7%, to jest duży plus. Te największe wzrosty, o których wspomniałem, no to 29% wzrost, jeśli chodzi o transport między Ameryką Północną i wschodnim jej brzegiem, a Europą Północną. Natomiast no taki, myślę, znaczący wzrost, bo prawie 23% i tu wzrost o $491, to relacja między wschodnią Azją, Chinami, a Morzem Śródziemnym. No tutaj, jeśli chodzi o Morze Śródziemne, rozmawialiśmy
o tym, pojawiła.
Nawet dwójka z przodu, tak. No. I mamy łącznie, jeśli chodzi o stawkę obecną, 2161 ten obecny indeks. Także wygląda to całkiem nieźle.
Tak, no. Zdrowo, powiedziałbym. Tak. W miarę zdrowo. Oczywiście z tego, co pamiętam na meetupie, Lars tak zero-jedynkowej odpowiedzi w sumie to nie dał, jeżeli chodzi o to, gdzie jest ten zdrowy poziom dla linii żeglugowych, jeżeli chodzi o poziom stawek, no ale na pewno te 2100, jeżeli chodzi o indeks, no, wyglądają dużo bardziej niż 900, które jeszcze w październiku widzieliśmy, co prawda nie do basenu Morza Śródziemnego, ale do Europy Północnej, więc to 2100 też wygląda tak, no, że da się na tym operować w jakimś długim terminie, no a na eksportach z Azji do Europy Północnej już aż tak zielono nie jest, aczkolwiek też 15% do góry, prawie 1500 wartość indeksu.
Seba, pytanie tylko zasadnicze. Czy ten wzrost przypadkiem nie jest związany z początkiem nowego miesiąca i wprowadzeniem przez armatorów wyższych stawek na pierwszą połowę? Nie, absolutnie. Chociaż teraz armatorzy już zaczęli funkcjonować w tych cyklach półmiesięcznych i podwyższaniu tych stawek od połowy miesiąca.
Co tygodniowe GRI.
Tak, także spodziewamy się co tygodniowego GRI już niedługo.
No ale tak jak wiesz, jak patrzę sobie...
Na pewno jest to jakiś sposób walki z tymi niższymi stawkami.
No bez dwóch zdań, widać, że to mniej więcej tak zaczyna wyglądać, bo tak patrzę sobie właśnie gdzieś tam na te ostatnie 8 tygodni mniej więcej, na te poziomy indeksów, no to właściwie tydzień w tydzień jest jakiś tam delikatny wzrostik, nie? Na tym, powiedzmy, tak, który najbardziej interesuje polskich importerów, powiedzmy tak. Czyli
w trochę sinusoidalnym tempie to się dzieje i czasami mamy wzrost i spadek wzrost. Tak, nie jest to prosta na pewno.
Ale to wiesz, to spadku nie widzimy, nie? Bo widzimy ujęcie w jednym tygodniu, w sensie w jeden dzień tygodnia, więc tam w ten jeden dzień sobie rośnie, potem sobie pewnie spada, potem dochodzi kolejny i znowu sobie gdzieś tam rośnie pewnie, ale wiesz, no, tydzień po tygodniu, słuchaj, no... No dobra, nie koniec.
No myślę, że ten taki ogólny trend, którego się spodziewamy, że to jest mimo wszystko najważniejsze, więc tak. No tutaj raczej, jeżeli sobie te kropeczki łączymy, no to ten trend porówni, pochyłej w górę nam powoli zmierza.
To ja wiesz, że to już miesiąc minął od czasu, jak robiliśmy meetup w Warszawie?
Miesiąc,
no.
Czas leci.
A ja wciąż obiecuję wszystkim, że prześlemy te materiały i te prezentacje. Zgody już dostaliśmy. Same prezentacje trochę utknęły, ale już niebawem u nas na stronie będziecie mogli znaleźć eta.fm.
No mi to Sebastian też obiecałeś, także...
Tak.
No.
Będą.
Niepotrzebnie zacząłeś ten temat.
Nie, właśnie potrzebnie, bo teraz tego wywołać, bo to taki się zrobił temat, wiesz, tabu.
Także moi drodzy, jak Sebastian zawsze na końcu Weekly prosi was o to, żebyście się kontaktowali się i przesyłali jakiekolwiek swoje uwagi, to pamiętajcie, żeby po tym odcinku przesłać zapytanie, a gdzie są materiały z meetupu. Bardzo was o to proszę, także
Sebastian, ja już pewnie wtedy będę mógł powiedzieć wam linka do naszej strony i będzie wszystko see.
Nareszcie. Każdy na pewno będzie z tego tak, zadowolony.
Tak, myślę, że tak. No, a wracając do jeszcze tych poziomów wszystkich, no to nie wiem, czy tam wszyscy sobie zdawali sprawę, bo tak wszystkich danych jeszcze niedawno nie było, ale zamknięty już ze wszystkimi możliwymi statystykami wrzesień okazał się niższy od września 2019, jeżeli chodzi o wszystkie trady. Także tak generalnie rozmawiamy o tych stawkach tyle i tak dużo, ponieważ no można powiedzieć, że jest o czym.
Tak, to myślę, że ten wrzesień 2019 jest jakimś wymiernym punktem odniesienia, tak? Bo mamy i przed pandemią, i przed inwazją Rosji na Ukrainę, no przede wszystkim przed pandemią, bo jednak pandemia miała miejsce i rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. No mimo wszystko jesteśmy nadal poniżej tego poziomu i no pytanie właśnie, jak to będzie, w którą stronę będzie to zmierzało, bo jednak wymiana floty cały czas będzie postępowała. Pytanie tylko, czy te zamówienia na statki przy hoście stawkowej, która miała miejsce w czasie pandemii, no czy nie będą te statki zbyt szybko wodowane i tego space'u nie będzie zbyt dużo. No i tym samym, czy stawki rzeczywiście będą odbijały się dalej do góry.
No, to gdzieś w którymś z tych opracowań też tam mi mignęło. Pamiętam, że w przyszłym roku ma jeszcze 9% się zwiększyć tonaż na wodzie, także na ten trend schodzenia nowej floty na pewno będzie kontynuowany. Tak wiele osób gdzieś tam zarzucało, że w zbyt optymistyczny sposób się gdzieś tam na przestrzeni już można powiedzieć lat wypowiadałem odnośnie tego, że spadające stawki to złe dla armatorów, a że rosnące to lepsze dla armatorów, a gdzie tutaj importerzy, eksporterzy i że to jednak może tak nie piać zachwytu, jeżeli chodzi o to, co jest dobre dla linii, ale ja zawsze powtarzam to z uporem maniaka, że mi zależy głównie na tym, żeby stabilność była, bo w takim stabilnym rynku dużo fajniejsze rzeczy można robić, budować i skupiać się na tym, gdzie faktycznie się da osiągać lepsze rezultaty, a nie tak oportunistycznie na jakiejś tam powiedzmy większej hosie lub besie operować. No a wciąż porównując jednak ten rynek właśnie do 2019, który jest tym punktem odniesienia, to dużo moją ciekawość wzbudza to, że ten wrzesień był już słabszy niż 2019, a z kolei koszty, jeżeli chodzi o operowanie tak naprawdę tym transportem morskim, wciąż są wyższe, bo i koszt niskosiarkowego bunkra jest wciąż 5% wyższy niż ten, co był w 2019 roku, pomimo tego, że w międzyczasie już spadło prawie 30%. Tak samo tak. Paliwo ciężkie też 22% wyższe niż w 2019 roku. To wiesz, to wszystko składa się na te koszty, które gdzieś tam są za przewożeniem tych kontenerów na wszystkich trasach. No i sam czarter nawet z perspektywy obsługi floty, jeżeli flota nie jest własnością linii, a o tym też chwilę jeszcze dzisiaj porozmawiamy, no to on wciąż jest 65% wyższy niż w 2019 roku. Także ta struktura kosztów jest zupełnie inna niż to, do czego co rynek doświadczał jeszcze 4 lata temu, nie?
Wiesz co, Sebastian, ale myślę, że warto w tym punkcie wspomnieć, bo dużo mówi się o kosztach, dużo mówi się o stawkach, szczególnie również w ramach naszego podcastu, ale wcześniej mówiliśmy w podcastach również o tym, bodajże to było 2 tygodnie temu, jak porównywaliśmy wyniki armatorów, jeśli chodzi o przychody per TU, a porównywaliśmy to do wolumenu rok do roku, tak? No i okazuje się, że owszem, te stawki per TU są dużo, dużo niższe, bo tam liderował CMA i miał te przychody no, niższe chyba o ponad 50%, natomiast no, wolumen mimo wszystko jest ponad tym zerem, to dalej jest plus, tak? Więc myślę, że w tym przypadku też warto przypomnieć o tym, że jednak ten wolumen powoli, ale mimo wszystko pnie się w górę.
No tak, no tu pełna zgoda oczywiście. Ten wzrost gospodarki w ogóle mimo wszystko się gdzieś tam utrzymuje na plusie. jest on bardzo mały, z tego co pamiętam, nie? W sensie tak na przestrzeni kilku lat, jak już spróbować się gdzieś wyrównać, to chyba były 2% wartości, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, więc stosunkowo tak. Niewielki, ale wciąż do góry. No ale słuchaj, w zeszłym tygodniu
na plusie.
Dużo rzeczy się działo. Tak, zacznijmy od ciekawostki, czyli doszło do...
Morza Czerwonego.
Czerwono się zrobiło na Morzu Czerwonym. Atak terrorystyczny.
Tak, atak terrorystyczny spowodowany przez rebeliantów z Houthi. Houthi jest to organizacja, która zamieszkuje, właściwie okupuje w jakimś sensie północny i zachodni Jemen. Od 2004 roku, gdzie Houthi rozpoczęło tą antyrządową taką rebelię przeciw sunnickim władzom centralnym, bo warto przypomnieć oczywiście, że no, jeśli chodzi o muzułmanów tutaj, jakiś podział na sunnitów i na szyitów przede wszystkim, natomiast szyici są w dużej, dużej mniejszości. Sunnici są w zdecydowanie, sunnitów jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No jakby tutaj Houthi przede wszystkim te ich główne takie zamysły i postępowanie, które prowadzą, to antysemityzm i antyamerykanizm, czyli no przede wszystkim przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale również przeciwko Izraelowi. No i nawet w zeszłym tygodniu Houthi wystrzeliło, bo akurat Houthi jest dość dobrze wyposażone w jakieś rakiety dalekiego zasięgu. No ale tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na mapę, to rzeczywiście ten Jemen jest położony w taki sposób, że żeby cokolwiek do Izraelu doleciało, no to musi przelecieć gdzieś tam koło Arabii Saudyjskiej albo nad jej terytorium. A Arabia Saudyjska, no jeżeli sobie też spojrzymy na jakieś relacje, to też na pewno do tych zwolenników tego odłamu nie należy. Generalnie jeśli chodzi o tą dużą odległość, no myślę, że warto powiedzieć, że Tel Awiw jako stolica Izraela, Tel Awiw Jaffa jest tutaj właściwie bezpieczne, bo ta odległość jest dość duża. Natomiast geograficznie Jemen jest położony we wschodniej części Morza Czerwonego, w pobliżu ciśniny Bab el-Mandeb. Po przeciwnej stronie mają również Somalijczyków, którzy gdzieś tam w tych rebeliach od 2004 roku w Jemenie również uczestniczyli. No jakby Houthi starają się tutaj w tym newralgicznym punkcie położyć niejako rękę, tak? Czyli też wspominaliśmy o tym, że te trasy i te newralgiczne punkty z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej przy okazji polityki China plus jeden, czyli zaopatrzenia się w dodatkowego suppliera z innego państwa niż Chiny, no tutaj jakby pokazuje, że rzeczywiście kwestia posiadania w Europie takiego suppliera jest bardzo ważna. Co zrobiło Houthi? No w ostatnim tygodniu członkowie i właściwie członkowie tutaj tej rebelii, tej organizacji terrorystycznej, przez wielu również tak uważaną, dokonali ataku na jeden ze statków. No i jakby zapowiedzi ze strony Houthi są takie, że wszelkie statki, które będą zmierzały do Izraela bądź z niego wypływały, niezależnie od tego, czy to będzie bandera izraelska, czy też nie, będą przez Houthi atakowane. No, ciekawy jestem również, jak to się ma do armatorów pochodzenia izraelskiego, szczególnie tutaj mam na myśli jednego z nich i w jaki sposób to ukształtuje się, powiedzmy, w kontekście linii, które ZIM konkretnie tutaj posiada i którymi operuje. No, Sebastian, jakby jeżeli nie kanał Suezki, jeżeli nie Morze Czerwone, no to mamy tego flashbacka i mamy to przypomnienie z roku 2021, konkretnie z marca, gdzie armatorzy zaczęli analizować przepływanie koło przylądka Dobrej Nadziei, czyli wschodnią częścią Afryki, poprzez przylądek Dobrej Nadziei i kierowanie się zachodnią częścią Afryki w stronę północną. Natomiast no oczywiście kwestia wydłużenia transit time'u, wydłużenia tego czasu, jak i również wzrost kosztów tym samym, no na pewno nie jest, powiedzmy, nie stoi jako atut tego rozwiązania i mimo wszystko ten kanał Suezki jest bardziej przez armatorów preferowany. Sebastian, jak myślisz?
No ale wiesz co, ja powiem ci szczerze, że wcale nie mam przekonania, czy on tak jest mniej preferowany, bo Bo wiesz, bo to oczywiście względy ekonomiczne mówią same za siebie, nie? Trzeba płynąć ileś tam tysięcy mil morskich, więc jest to też generuje jakiś koszt i teraz potencjalnie widzę dwa scenariusze, nie? Pierwszy scenariusz, w którym liniom żeglugowym udałoby się ten dodatkowy koszt przełożyć oczywiście na stawki, na rynek, na klientów i wydaje mi się, że w tym momencie wcale by nie byli tak mniej zadowoleni, bo zauważ, że dłuższe lupy równa się więcej statków zaangażowanych, równa się troszeczkę zbilansowanie tego rozchwianego, bym powiedział, mnożnika pomiędzy popytem i podażą w tej chwili, nie? Czyli tutaj trochę tych jednostek, których jest za dużo, dałoby się w tym momencie wcisnąć w takie dłuższe lupy z Azji do Europy i co wbrew pozorom byłoby bardzo na rękę tak naprawdę liniom żeglugowym, nie? Żeby to zbilansować czymś takim. Oczywiście biorąc pod uwagę, że przeszedłby jakiś właśnie, wiesz, tam war surcharge, coś takiego, co już widzieliśmy w ostatnich też tygodniach, że coraz częściej się taka tematyka pojawia. Także jeżeli by to poszło w tym kierunku, to mi się wydaje, że liniom żeglugowym tak naprawdę jest to dosyć na rękę w tej chwili, żeby takie komplikacje rynkowe, no, można powiedzieć, wpłynęły na ich biznes w dość pozytywny w sumie sposób. Mnie tak w sumie w ogóle zaczyna mocno ciekawić ten ta część świata, bo powiedzmy ona jest taka mocno newralgiczna, patrząc z perspektywy właśnie tego głównego trade'u europejsko-azjatyckiego. No bo też w zeszłym tygodniu słyszeliśmy tam o jednym statku, który z kolei uderzył w jakiś pływający most. I przez chwilę też...
Tatekuana konkretnie.
Dokładnie, no tym razem też azjatycki, ale już nie zielony. I gdzieś tam też była chwilowo trochę prze...
Wspomnienia wróciły, krótko
tak,
mówiąc.
Tak, wspomnienia wróciły dwukrotnie, nie?
No, ale powiedz co, ci, no, że... to jest przede wszystkim pod kątem religijnym też bardzo, bardzo newralgiczny punkt. Jednak bardzo wiele rzeczy się tam dzieje, bo ostatni przykład bodajże z kwietnia, natomiast na pewno z tego roku, gdzie Chińczycy doprowadzili do właściwie jakiegoś takiego pojednania, można powiedzieć, między Iranem a Arabią Saudyjską, gdzie to jest no, coś naprawdę niesamowitego, bo po jednej stronie mamy właśnie szyitów, po drugiej stronie mamy sunnitów, gdzie jest zdjęcie bodajże chyba ministra spraw zagranicznych Chin, gdzie władcy i Królestwa Arabii Saudyjskiej i Iranu podają sobie rękę, więc no, bardzo dużo, powiedzmy, mamy tych zmiennych. No, przykład tej rebelii właśnie w Jemenie, gdzie Somalijczycy, którzy są sunnitami, walczyli po stronie szyitów, potem się to zmieniło. No wiesz co, Sebastian, myślę, że to jest tak niespokojny region, że jakiekolwiek eskalacje...
Chodźmy jeszcze kawałek dalej, bo zobacz, tak. doszedłeś tak naprawdę gdzieś tam przez Iran, z Iranu przez Arabię Saudyjską i Jemen. Patrząc na drugą stronę, w tym momencie Zatoki Adeńskiej, to już mamy Somalię, którą wiadomo, dodatek adeński też, że tak powiem, się z tego wywodzić i tak. Wszyscy nowożytni, że tak powiem, piraci, którzy napadający nas na kontenerowce, to właśnie tu. A patrząc
Kapitan Phillips zresztą trzeba o tym
dokładnie
wspomnieć, oczywiście.
A patrząc znowu kawałek dalej, no to w 2018 roku premier Etiopii Abiy Ahmed dostał Nagrodę Nobla za to, że zakończył, bym powiedział, no, wiele lat trwający spór pomiędzy Erytreą i Etiopią. No i minęło sobie 5 lat, no i powiem ci, że spór wybucha z powrotem. Etiopia coraz bardziej gdzieś tam znowu jątrzy, że tak powiem, swoje prawa do dostępu do morza, przez który upatruje też braku gdzieś możliwości rozwoju swojego kraju. I wszystko się zanosi, że ten właśnie premier, który nie, tyle co dostał Nagrodę Nobla za to, że ten spór zakończył, to w tej chwili wszystko wskazuje na to, że on z powrotem dąży do tego, żeby jednak ten konflikt zbrojny otworzyć na nowo i niewykluczone, że niebawem nam wybuchnie jeszcze właśnie wojna pomiędzy Erytreą i Etiopią, co w tej chwili jest gdzieś w eterze, więc patrząc z kolei na całą tą już obydwie strony, bym powiedział, i Morza Czerwonego, i Zatoki Adeńskiej, mamy no taki bardzo gorący, że tak powiem, stan rzeczy. co prawdopodobnie może mieć wpływ mimo wszystko na rynek właśnie tutaj żeglugowy i armatorzy mogą niechętnie patrzeć na wpływanie na takie wody, gdzie na obydwu brzegach coś niedobrego się dzieje. Co nie?
No Sebastian, dolałeś oliwy do ognia, ale sąsiad taki korespondencyjny, można powiedzieć, przez ciśnienie nam Bab el-Mandeb, jeśli chodzi o Jemen, czyli Djibouti. Djibouti, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale jest to owszem, nie dość, że najmniejsze państwo w Afryce, to dodatkowo bardzo mocno powiązane z Chinami, ponieważ Chiny mają tam, to jest jedyny kraj, gdzie Chiny mają swoją bazę marynarki na świecie. Nie bez powodu, dokładnie. Także jeżeli sobie to wszystko do tego kotła wrzucimy, to niestety, ale może wybuchnąć, więc no, miejmy nadzieję, że ktoś nad tym panuje, jednak mimo wszystko te niepokoje jak najszybciej się zakończą. No i przede wszystkim kwestia tego handlu będzie swobodnie tutaj przez cieśninę Bab el-Mandeb przepływała, tak, w stronę kanału Sueskiego, bo no, myślę, że jeśli chodzi o kwestie tych zmiennych, które rządzą się tym całym równaniem importu z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej, to zaczynamy tego mieć po prostu zdecydowanie za dużo.
No tak, a patrząc z bliższego poletka, powiem ci szczerze, że już mam taki trochę się czuję, jakbym był dzień świstaka, albo co najmniej déjà vu, bo padła informacja, że MSC do swojego Baltic Loop 4 dodaje Klaipedę i Rygę. I tak mam wrażenie, że o tym rozmawialiśmy. I to wcale nie tydzień temu, tylko z dobry miesiąc temu. I się zacząłem zastanawiać, cóż to za nowum tutaj się zadziało w tym obszarze, bo patrzę na to normalnie, jakbym déjà vu miał z któregoś z odcinków listopadowych.
Może to nie ten lub, może to był inny lub, więc wiesz. No to zmian jest na pewno sporo, więc czasami coś dodajemy, coś odejmujemy. Teraz dostaliśmy dzisiaj też informację od jednego z klientów, że gdzie sprawdzaliśmy również, że towary zostały przekierowane, kontenery zostały przekierowane z Gdańska do Gdyni, także no cały czas coś tutaj się zmienia, więc...
No, jakby ktoś był zainteresowany szerszą ilością informacji, to na pewno tutaj linia żeglugowa w żółtych barwach z chęcią tagowych udzieli. A idąc sobie dalej, to też jest informacje są od CMA CGM, jeżeli chodzi o swoje połączenie EMED-2, czyli pływające sobie, jak sama nazwa wskazuje, po basenie Morza Śródziemnego. Dochodzi chyba nowy statek, trochę zwiększa się dzięki temu częstotliwość, no i tu mamy takie połączenie, które sobie pływa też już po takich trochę niespokojnych, bym powiedział, wodach, no bo też stosunkowo blisko właśnie Izraela. Mówimy o Bejrucie, Limassol, Port Said, Aleksandria, dalej Bejrut, znowu Tripoli w Libii, Tarto, Latakia i z powrotem do Bejrytu. Także tak jakaś ósemeczka sobie z tego wychodzi.
Tak, mamy Syrię, mamy Liban, także mamy Liban, tak, mamy Libię, mamy tutaj Syrię, także no...
Dzieje się też w tym połączeniu.
Dzieje.
No. Dzieje Ellerman mnie zaskoczył, powiem ci, ale naprawdę czuję, jakbym miał kolejne déjà vu, bo to chyba są takie newsy, które już gdzieś się pojawiają po prostu z szerszą ilością informacji. Ale zaskoczył mnie Ellerman, a właściwie nie wiem, czy Ellerman, czy MSC mnie bardziej zaskoczyło pod względem tego dealu tutaj, który się pojawia w eterze na transatlantyk, gdzie Ellerman zaczyna czarterować sloty od MSC, żeby mieć możliwości przewożenia oczywiście ładunków dla swoich klientów. 300 TEU w tygodniu mają miejsca na transatlantykach, które sobie kursują w takich sześciostatkowych zespołach po 5000 mniej więcej do Stanów, oczywiście tutaj z basenu Morza Bałtyckiego, ze Skandynawii. Jest to USA Express.
Tak, zobacz, że Gdynia jest nawet w tym Skandbaltiku. Tak,
dokładnie. Jestem w Skandbaltiku.
Mamy tutaj swoją reprezentację.
No, tutaj mamy w tym drugim połączeniu mamy właśnie Klaipedę, Gdynia, dalej do Göteborga, Bremerhaven, Felixstowe, Antwerpia, Le Havre. Zobacz, ile tych portów w Europie w ogóle jest naupychane I dalej dopiero do Bostonu.
Nie wiedzieliśmy, że tyle portów w Europie mamy.
No prawie że, ale powiem ci, że to prawie że. Wschodnie wybrzeże też jest dosyć ciekawe, bo jest i Boston, i Nowy Jork, i Filadelfia, i Norfolk, i Jacksonville. Także widać, ile tu jest naupychane w tym momencie tych wszystkich możliwych par, żeby ten serwis z jednej strony rozciągnąć, upchnąć więcej statków do niego, a z drugiej strony jednak je wszystkie załadować, żeby szły możliwie pełne. Także ciekawe połączenie.
Ciekawe, ciekawe. Mamy tego sporo. No przede wszystkim te 6 statków po 5000 TEU tutaj, tak? To tu, gdzie Gdynię mamy w tym Scan Balticu wymienioną. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście te statki, które przychodzą na terminal GCT, zawsze dość mocno tymi kontenerami armatora Ellerman są wypełnione, bo rzeczywiście tego naprawdę, naprawdę na bulcie jest sporo, także tak zupełnie wzrokowo można stwierdzić, takie, że rzeczywiście zapotrzebowanie na to jest. Wiesz co, tak zerkam również na statystyki dotyczące Dalekiego Wschodu i ilości, które przez pierwsze 9 miesięcy obecnego roku nam się wymieniły. Eksportów z Dalekiego Wschodu mamy na poziomie 47% i słuchaj, no pierwsze 9 miesięcy prawie 43 miliony TEU wyszły nam z Dalekiego Wschodu, także mamy tego naprawdę, naprawdę sporo. Importów jest 17%, natomiast intra-Far East, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo mamy tego aż 36%. Spadek co prawda o 4,6%, natomiast nadal jest to bardzo pokaźna liczba. Muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiej ilości, bo mamy prawie 33,5 miliona TEU tylko i wyłącznie na tym trade'zie. No jak się to się kształtuje dalej? No mamy tutaj eksporty do Europy, które wzrosły o 5,7% rok do roku, co myślę jest pozytywną informacją tutaj dla nas. Natomiast eksporty do Ameryki Północnej zmalały o prawie 11%. To też jest dość wymowne i znaczące, chociaż widzisz, tak patrzę też, patrzyliśmy ostatnio na inne statystyki dotyczące właśnie handlu między Ameryką a Chinami i tam nieco lepiej te statystyki wyglądały niż tutaj. No, widocznie gdzie ucho przyłożymy, tam też usłyszymy odpowiednie wnioski, natomiast tutaj mamy prawie 11% spadku do 15,5 miliona TEU. Mniej więcej utrzymujemy się na podobnym poziomie. Najwyższy wzrost, jeśli chodzi o eksporty, to Afryka Subsaharyjska, ponad 20%. Także tutaj ten trade na pewno będzie nam rósł w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o importy do Dalekiego Wschodu na Daleki Wschód, no to najwięcej mamy tych importów z Europy, bo prawie 5 milionów TEU, natomiast mimo wszystko mamy spadek o 6%, tak? Więc no tutaj te tak naprawdę poziomy eksportowe z Europy na Daleki Wschód, myślę, że każdy, kto gdzieś tam na Daleki Wschód wysyła, wie doskonale, na jakim one są poziomie w rzeczywistości, że czasami chyba wydaje się, że zaraz armatorzy będą do tych bookingów dopłacać wręcz, bo są one na tak bardzo niskim poziomie. No plus przede wszystkim taki chyba najbardziej widoczny, a jakże również Afryka Subsaharyjska i przekroczenie magicznej granicy miliona TEU przez pierwsze 9 miesięcy, bo mamy 1,010,100 TEU łącznie. Sebastian, tak zerkając na to okiem, co sądzisz na ten temat i na temat tego, jak to się kształtuje między sobą?
Wiesz co, mnie najbardziej zaskoczyło to, że intra Far East spada. Że tutaj trend jest w ogóle negatywny, nie? Patrząc w ogóle na te wartości, to ja miałem wrażenie takie, że to Europa jest w tej chwili pod taką największą presją, jeżeli chodzi o koniunkturę, nie? W sensie, że największe spadki z wielu przyczyn, głównie związanych gdzieś tam z konfliktem i wojną na Ukrainie, jednak z tymi zwyżkami cen energii, zapaścią rynku niemieckiego, co ma przełożenie i na eksporty niemieckie, które stanowią znaczącą część tych europejskich i w ogóle na siłę nabywczą w Europie. Stąd tak to, co sobie tak myślałem i tak, wiesz, podskórnie czułem, to że te importy do Europy z Azji będą miały spadek i że one będą na pewno gorzej wyglądały niż ten rynek wewnątrz Azji. No, wygląda na to, że wcale aż tak źle nie wyglądają, no bo to jednak ten Far East ma spadek prawie 5%, pomimo tego, że ma cały czas duży udział, ale tam dosyć dużo w ogóle, tak już kiedyś pamiętam z Dominikiem rozmawialiśmy na ten temat, że po prostu nie ma tych dróg lądowych. Ta Azja też jest dosyć mocno w tym momencie rozproszona, bym powiedział, po oceanie, jest bardzo bogatą linią brzegową i to jest taki naturalny też sposób, bym powiedział, przewożenia tych ładunków. Tak, w Europie tym najbardziej naturalnym to jest jednak jeżdżenie po prostu samochodami po autostradach, z czym oczywiście wiele firm stara się walczyć i ten zarówno ten fracht morski, szocji europejski gdzieś tam się rozwija i oczywiście kolejowy, co wszyscy dobrze wiemy dlaczego, nie? Ale to jest taka pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, że w sumie tak podskórnie miałem wrażenie, że będzie odwrotny trend, nie? I tym bardziej mnie tutaj jeszcze też w sumie z tego samego względu dziwi spadek tych importów z Europy. No bo też miałem, tak wiesz, tak jako pewnie osoba żyjąca w Europie, no to tak bardziej dotyka mnie to wszystko, co się dzieje tutaj, a najwyraźniej to, co dzieje się w Azji, wcale nie wygląda jakoś super lepiej. W różnych kanałach i mediach od czasu do czasu pojawia się jakaś wzmianka odnośnie tego, jak wygląda ten rynek, no, chiński, bym powiedział, jako ten najmocniejszy mimo wszystko i ta siła nabywcza Chińczyków jest najwyższa z perspektywy całości, no to jednak ten kryzys tam chyba jest troszkę większy, niż by się tak nawet mogło wydawać, tak mam wrażenie.
Nie? No tak, zobacz, że te eksporty z Dalekiego Wschodu mamy nieznaczny wzrost, bo tylko 1,5%, a jeśli chodzi o importy, no praktycznie balansujemy na zerze, bo mamy minus 0,3, no ale dalej to jest minus mimo wszystko z przodu, co na pewno dobrze o tym nie świadczy. Same słuchaj stawki, tak? Jeżeli sobie porównamy, no tych zawirowań jest bardzo dużo, bo jednak tych zmiennych do tej całości jest również coraz więcej, ale zobacz, że jeśli chodzi o te stawki eksportowe, spadek między, powiedzmy, wahający się między 30 a 60%, jeśli chodzi o te zmiany. W imporcie to już w ogóle te stawki są dużo niższe, no bo mamy redukcję na poziomie od 50 do 80%, no ale tak naprawdę cały czas mamy spadek w porównaniu do zeszłego roku, więc czy to porównamy kwiecień, tak jak mamy tutaj na tych wykresach, czy maj, czy czerwiec, cały czas idziemy w dół z tymi stawkami, no i mimo wszystko importy do, właściwie to importy, eksporty do Dalekiego Wschodu i też importy z Dalekiego Wschodu, mimo wszystko te eksporty spadają szybciej, tak? Poziom mamy ekstremalnie niski, ale jeszcze bardziej one zaczynają nam spadać, także no, myślę, że w przypadku importów mamy tutaj duży orzech do zgryzienia, żeby mimo wszystko te stawki pozostały na bardzo podobnym poziomie, no ale żeby te eksportowe w stronę właśnie azjatycką odbiły się do góry, to myślę, że no jednak jest to jeszcze większy orzech do zgryzienia, także...
No na pewno. No tutaj na pewno bardzo ciekawy jest ten spadek przeszło 10% z Azji do Ameryki Północnej. To się tu mocno rzuca w oczy, zwłaszcza, że to też jest wolumenowo duża część, nie? Bo tu mówimy o gdzieś tam powiedzmy 2 milionach TIU, no co już stanowi w całości, więc to na pewno zwraca uwagę. Patrząc w relacji odwrotnej, nie? Ten 0,3% zmiany, jeżeli chodzi o importy z Ameryki Północnej, to powiem ci tak, patrzę, mówię, no kurczę, no stabilnie, także prawie nic się nie zmienia, nie? I to też... można by sobie mówić, bo Ameryka Północna mało eksportuje, nie? Ale jak sobie popatrzymy w tym momencie na udział tego eksportu z Ameryki Północnej do Azji, to jest 29% całości rynku, który oni importują.
No jednak nie jest to mało, nie jest to mało. Nie?
Tak, także jest też dużo większa ta wartość, niż bym się spodziewał. Troszkę mniejsza niż Europy, ale szczerze powiem, że nawet myślałem, że ta Europa jednak tutaj jest, że tak powiem, mocno przoduje. Okej,
okay.
My mieliśmy 6% spadku, więc to też chyba swoje przełożenie, że jednak było więcej, o prawie 500 000 TIU, ale, no ale mimo wszystko myślałem, że Europa gdzieś tam jest większym, bym powiedział, rynkiem tym zaopatrzenia niż Ameryka Północna, jeżeli chodzi o Azję. No i wiesz, i tak trochę się dzieje też na tym rynku, nie? Bo teraz Też pojawiły się informacje odnośnie gdzieś tam zmian w routingach w ogóle, jeżeli chodzi o na przykład dotarcie z tego rynku azjatyckiego na rynek amerykański. Tak. The Alliance zmienił swoje połączenia na wschodnie wybrzeże, omijając gdzieś ten nieszczęsny kanał panamski, niski stan wody. Także pojawiają się połączenia już takie typowo przez Suez, które za chwilę też będą pewnie pod jakimś znowu znakiem zapytania z powodu właśnie zatoki i tego, co tutaj się dzieje.
Sytuacja do obserwowania zdecydowanie, Sebastian.
Więc tutaj jest bardzo, to, bardzo dużo zmian ciekawych. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
Zmiany mamy również, jeśli chodzi o wykorzystanie statków czarterowanych w porównaniu do własnej floty, no bo mówimy tutaj o tych stawkach, tak, że one dramatycznie poszły w dół, mówimy tutaj o kilkudziesięcioprocentowych różnicach w porównaniu do tego, co mieliśmy do niedawna, ale nie do końca tak to wygląda ze stawkami za czarter, co też odzwierciedla to, co armatorzy robią, no bo ponieważ patrzymy sobie na pierwszą dziesiątkę armatorów, no i okazuje się, że ta struktura czarterowanej floty do posiadanej floty, no zaczyna się kurczyć, tak? Mamy coraz mniej tych czarterowanych statków, jednak mamy coraz więcej statków posiadanych, więc tutaj armatorzy raczej skłaniają się ku temu, żeby statki zamawiać niż czarterować od innej firmy.
Tak, trend jest widoczny, bez dwóch zdań, jak porównamy sobie właśnie do tego powiedzmy 2019 roku jako punkt odniesienia, ale też wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, pewnie wiele osób może bliższych tego rynku flotowego by tutaj podało to pod jakąś dyskusję. Ja oczywiście do tego gorąco zachęcam, jeżeli ktoś by chciał się tu na łamach naszego podcastu wypowiedzieć na ten temat. Jak ja sobie patrzę na te wartości, które są powiedzmy, nie wiem, u takiego MSC, wiesz, w 2019 udział tej floty czarterowanej wynosił 70%, a w dniu dzisiejszym po tych dwóch czy trzech latach takiego hiperpędu zakupowego, jeżeli chodzi o MSC, no bo przecież pamiętamy, że z jednej strony najwięcej zamówień na nowe jednostki, z drugiej strony nie wiem, niezliczonej ilości second handów, jak już trochę zaczęliśmy tak
ale jednak niezwodowanych jeszcze mimo wszystko, nie? Bo masa tej floty zamówionej jest jeszcze nie oddana do użytku.
Jeszcze nie jest, no ale to też tutaj się odzwierciedla właśnie, to jest, zwłaszcza to chyba
ta przepaść będzie się zwiększać, nie? Ta różnica, dokładnie.
Tylko oni po tych czterech latach doszli tak naprawdę, spadli z tych 70% do 50%. No i teraz podsumowanie analityków jest takie, że linie żeglugowe tracą jakby elastyczność, tak de facto, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi swoimi połączeniami, bo coraz więcej są właścicielami, czyli robią się to tacy coraz bardziej asset heavy, nie? W sensie to, co zrobić z tym sprzętem, to zaczyna być pierwszym i najważniejszym priorytetem, co oczywiście jest naturalne, bo jeżeli masz jakąś tam flotę, która ma pływać i zarabiać lub stać i nie zarabiać, no to się inaczej podejmuje decyzję, ale jak patrzę sobie na to, to mi się wciąż wydaje, że oni są mocno elastyczni. No bo zobacz, czy mówimy o 70% czy o 50%, to dalej tak jakby 50% masz nie swojego taboru, nie? W sensie to jest jakiś dalej tam wynajęty i łatwiej się go pozbyć. Oczywiście umowy, kary i tak dalej. To nie jest to, że to się tak odstawi i się pozbędziesz z dnia na dzień. Ale patrząc na z kolei inne linie, no bo tu do tej pory...
Zobacz na
tylko...
Express Feeders, słuchaj, bo to właśnie mnie najbardziej ciekawi, bo żegluga fiderowa i żegluga dowozowa raczej zawsze kojarzyła mi się z tą zdecydowanie większą ilością statków czarterowanych. No chociażby zobacz Unifider zawsze jak funkcjonował, tak? Tutaj liderujący, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie. To były przede wszystkim jednostki czarterowane. Jednostek posiadanych właściwie tam prawie, że w tej strukturze floty nie było. Natomiast zobacz Express Feeders, tak? Czyli ponad 70% floty czarterowanej w roku 2019 i nagle, no okazuje się po czterech latach, że ta liczba zmniejszyła się o ponad połowę, tak? Bo mamy nieco ponad 30% tylko tej floty czarterowanej, tak? Więc okazuje się, że tutaj ta flota własna, posiadana, zaczyna nam się wybijać ponad czartery, więc to jest, wydaje mi się, bardzo istotna kwestia. I
ale wiesz, zobaczysz, jak... OneHigh jest jeszcze ciekawszy.
OneHigh to praktycznie tam... można powiedzieć, że z czarterów w ogóle prawie że rezygnuje, tak?
Tak, więc... tak. Ale ta flota wcale, zobacz, bo zobacz, ja tak sobie, wiesz, myślę, że oni musieli mieć takie ambicje, żeby dysponować swoją flotą, tylko nie mieli kapitału. I po tym takim bardzo mocnym rynku, gdzie Wanhai przecież jako jeden z pierwszych w ogóle wszedł na Transpacyfik i w momencie, tak, gdy te stawki tam szybowały, to Wanhai jako linia żeglugowa, która operowała właściwie tylko i wyłącznie na tym intra-Asia, wszedł na ten Transpacyfik i tam naprawdę sporo tych wisienek z tortu ściągnął. I teraz nagle z tej, bądź co bądź, też wcale nieduży udział, bo wiesz, ten ich duży udział to było 40% czarterowanej floty, czy tak, i tak już mieli 60 swojej. Przepraszam, 60 czarterowanej, czyli 40% mieli swojej, to teraz zeszli, tak, że właściwie w całości dysponują własną flotą, nie? Także taki typowy przewoźnik.
Wiesz co, Sebastian, wydaje mi się też, że zobacz, firmy, które dotychczas z shippingiem praktycznie oprócz tego, że transportowały swoje towary, nie miały nic wspólnego, zaczęły tworzyć konsorcja, zaczęły otwierać jakby swoją działalność żeglugową, wiadomo o jakich firmach mówię. Wiesz co, wydaje mi się, że jednak w pewnym momencie padł blady strach na firmy niektóre, związane właśnie z tymi, którzy są odbiorcami w ogóle tych usług, ale również tych, którzy te usługi świadczą, czyli armatorzy, bo po prostu te stawki czarterowe były tak absurdalnie wysokie, że postanowiono w ogóle z tych kontraktów czarterowych nie korzystać i po prostu zbroić się w swoją własną flotę. Wydaje mi się, że to jest gdzieś reperkusja tego, że jednak mimo wszystko stawki czarterowe i koszty przede wszystkim za czarterowaną flotę były okropnie wysokie. I
tak,
tutaj zaczyna nam to w ten sposób pracować. To jest dość ciekawe, bo jednak wydaje się, że outsourcing na poziomie usług przede wszystkim, czy szeroko pojętego naszego życia w wielu jego aspektach, jednak zaczyna się na tym outsourcingu opierać, a tutaj w ogóle jakby mamy odwrót w kompletnie drugą stronę.
Wiesz co, tak jeszcze można powiedzieć na drugiej skali tego, dwa przykłady tu zwracają uwagę. Jeden może mniej, bo ZIM to zawsze był taki jedyny w swoim rodzaju, że tak powiem. I tutaj właściwie wejście na giełdę, które się gdzieś zbiegło razem z pandemią, można powiedzieć, w ogóle było podyktowane tym, żeby zyskać kapitał na zakup własnej floty, bo z tego co pamiętam, na początku pandemii to nie mieli dosłownie jeden swój statek.
Tak, słuchaj, no my tu gadu, a Zim mówi, podtrzymaj mi piwo i jakby okazuje się, że ma kompletnie zupełnie inną politykę. Nie?
Dokładnie, więc... ale to, co zwraca moją uwagę, to jest HAPAK. Bo HAPAK jednak jako linia z wielkimi tradycjami, można powiedzieć topowa wśród linii żeglugowych, z bardzo długą tradycją i można powiedzieć tą bardzo małą ilością takich nietrafionych decyzji na przestrzeni lat, nie? Chyba dosyć tradycyjnie zarządzana i też bardzo tradycyjnie wyglądająca z zewnątrz, bo bądź co bądź ten trend, który tutaj się rozwija wśród Maerska, wśród CMA, wśród MSC, jeżeli chodzi o pójście w kierunku takiego wertykalnego integratora, to w HAPAG-u od dawna przez CEO jest wręcz zaprzeczany, że nie zamierzają kupować linii lotniczych i rozwijać się jako taki integrator logistyczny. I tutaj zauważ, że właśnie nie ma żadnej zmiany na plus, jeżeli chodzi o zakup swojego tonażu. Jest delikatny, ale taki bardzo malutki wręcz wzrost ilości czarterowanej floty. To bardziej chyba wynika z tego, jak się które kiedy kontrakty zaczynają i kończą. Bo to jest
tak, ale wiesz co, to może 2%. Też wyjaśniać gdzieś niedawne zainteresowanie HAPAG-a kupnem Hyundai'a, bo przecież też o tym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, że były takie zakusy gdzieś. Tak, dokładnie.
Ale niewykluczone, że było prawdziwe, bo tak się wpisywało w takie
tradycyjne działania.
Co ciekawe, słuchaj,
ta tendencja w HAPAG-u się nie zmieni, jeżeli tam do żadnego przejęcia nie dojdzie, bo jeżeli zobaczysz sobie na Alphalinera i zobaczysz ten wykres, ile tej floty HAPAG zamawiał, tak, ile tej floty ma w orderbooku, no to wygląda to dość skromnie na przestrzeni, powiedzmy, innych armatorów, tak, bo jednak jest to, powiedzmy, bezpiecznie, spokojnie i zachowawczo, tak? Więc jednak ta ilość tej posiadanej floty w najbliższym czasie, no raczej tym wykresem raczej nie zachwieje.
No, tak mi się wydaje, że tutaj na jakieś głębsze zmiany pewnie się nie zanosi. Ale słuchaj, bo jeszcze zanim wszedłeś na temat floty,
tak,
to moją uwagę jeszcze zwracało też takie podsumowanie tutaj przygotowane przez Sea Intelligence, jeżeli chodzi o rynek transatlantyczny i to, jakie porty, że tak powiem, się rozwinęły, a które gdzieś tam zniknęły z mapy, można powiedzieć, wśród wszystkich linii żeglugowych. I dopuścili się tutaj takiej analizy, w której mówimy o połączeniach pomiędzy basenem Morza Śródziemnego i wschodnim wybrzeżem, no i oczywiście Europą Północną i wschodnim wybrzeżem. I powiem ci, że pojawiają się tu takie ciekawostki, jak na przykład znikający Nowy Orlean z połączeń związanych z basenem Morza Śródziemnego, a z kolei pojawiającym się St. John w Kanadzie. I słuchaj, tak aż zacząłem szukać, mówię, gdzie jest w ogóle ten St. John i o co tu chodzi. No i tak cały czas nie do końca wytrybiłem, znaczy wiem już, gdzie jest, ale nie wiem, o co
to
chodzi.
To jest Nowa Fundlandia.
No właśnie, skąd taka ilość połączeń na Nową Fundlandię? Przecież tam generalnie to są, nie żebym był, ale piękne lasy, ale tak biznesowo to raczej taki skromne.
Ja myślę, że przede wszystkim eksport i import owoców morza, wiesz? Ale na nic innego niestety nie potrafię wpaść, jeśli chodzi o St. John's, bo to jest na wschodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii akurat. Więc...
To już chyba nawet Brunswick, tak mi się wydaje, ale...
Wydawałoby się jednak, że ten Nowy Orlany jest w stanie trochę więcej zaoferować wolumenowo niż St. John.
Co nie? No właśnie też tak myślałem. No ale St. John pojawił się praktycznie w połączeniach z całego basenu Morza Śródziemnego. A jeżeli chodzi o połączenia z Europą Północną, no to też Nowy Orlean znika. I zdaje się, że do Nowego Orlanu, wyobraź sobie, w tej chwili nie ma w ogóle bezpośredniego połączenia. A jeżeli chodzi o to, jakie porty właśnie takie per porty doszły, to też pojawia się właśnie St. John i Wilmington w Karolinie Północnej, który już przypasowałbym do kilku biznesów, tak to ujmę, w tej Karolinie Północnej. Ale ten St. John cały czas gdzieś wymyka się mojemu postrzeganiu rzeczywistości. Także jeżeli ktoś wie i chciałby powiedzieć, podzielić się, ale być może nie chce, bo po prostu nie ma tego biznesu za dużo, a sam operuje, to oczywiście się nie obrazimy, ale gorąco zachęcamy, żeby się do nas odezwać i być może tutaj dorzucić trochę właśnie takich insightów. Mnie to mocno zainteresowało właśnie, co tutaj się dzieje, dlatego stwierdziłem, że trzeba o tym wspomnieć.
Tak, no jednym z armatorów, który do St. John zawijał, na pewno był Aimskip swego czasu.
No to tak, do nich to pasuje.
Wydaje mi się, że też CMA, ale to by trzeba było tutaj konkretne zapytania tam skierować, natomiast na pewno rynek jest niewielki, tak? To nie ulega wątpliwości, także przesłanki ku temu, żeby tam rzeczywiście Nowy Orlean zastępować tego typu portem, no na pewno odważne, ale na pewno podyktowane jakimiś przesłankami konkretnymi.
Tak, z takich informacji jeszcze, które też gdzieś tam zwróciły moją uwagę, co prawda nie jest ona jakoś tam super, nie wiadomo jak istotna, myślę, z perspektywy prowadzenia biznesu, aczkolwiek dosyć ciekawa, że CGM zdecydował się jednak zmienić zasilanie z metanolu na LNG już zamówionych jednostek. Tak trochę chyba podyktowane to jest tym, że jednak są obawy, jeżeli chodzi o dostępność tego metanolu, jeżeli chodzi o bunkrowanie tych statków metanolowych.
Tak, no wydaje się, że o ile sama kwestia obsługi tych statków metanolowych i z zasilanych zielonym metanolem wydaje się prostsza i bardziej efektywna, no to jednak cała infrastruktura, która miałaby wspomóc chociażby bunkrowanie takich statków tym zielonym metanolem, niestety, ale jest tu pewien problem, tak? Więc przede wszystkim jeśli chodzi o szary metanol, tak? Który jakby powoduje też kwestie emisji, no jednak LNG okazuje się, że daje tej emisji mniej, więc jeżeli mamy tutaj ESG wprowadzać i gdzieś CMA pewnie też na to zwróci uwagę, że te mierniki będą gdzieś widoczne i pokazywane, no to jednak starają się mimo wszystko skręcić, powiedzmy, w najbardziej zieloną drogę, jaką tylko się da.
No widać, że ta droga gdzieś tam się zaczyna też poszerzać, bo też padła informacja z tej inicjatywy 24 Zero Emission Project, czyli takiego, nie wiem, konsorcjum czy stowarzyszenia dążącego właśnie do zmniejszenia oczywiście emisyjności, użycia większej ilości paliw, które obniżają emisyjność, że dołączyły nowe firmy, dołączył Mondelez International, czyli być może wielu osobom znany jeszcze jako Kraft Foods swego czasu, producent tak. wielu smacznych czekoladek i masy innych słodkich rzeczy. Pledge, Rekit, Rai, Kooperatywa, nie znam, powiem szczerze, tej. No ale później mamy też bardziej ze spedycyjnego poletka Flexport, bardziej z internetowego poletka Meta, czyli Facebook. Dalej idąc znowu w kierunku żywności Nestle i Royal Coffee i Standing City i Trek Bikes. Tutaj doszły takie firmy, które będą sobie wspierać tą inicjatywę, która już wcześniej została wsparta przez IKEA, Amazona, jako tacy, powiedzmy, można powiedzieć, właściwie współorganizatorzy całego przedsięwzięcia. Jest ich w tej chwili 35. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, do 2040 jako cel jest tutaj deadline taki, jeżeli chodzi o wspieranie tych inicjatyw proekologicznych.
Fajnie, że te inicjatywy są, tak?
Jak najbardziej.
Że jest ich coraz więcej, ale muszę ci powiedzieć, że tych inicjatyw jest tyle ostatnio, że chyba powoli musimy to sobie gdzieś tam szeregować i gdzieś systematyzować, bo ja już w tych nazwach zaczynam się powoli gubić niestety. Co do Rai Coop, o którym wspomniałeś, to jeżeli będziesz swój patent sternika morskiego w najbliższym czasie chciał wykorzystać, to możesz wykorzystać odzież, którą ta firma akurat produkuje, bo dokładnie tym się zajmują, także...
A, okej. To nawet nie słyszałem o nich.
Good advice.
Ale widać, związani z morzem to dbają o morze. To też w sumie aż tak bardzo nie jest dziwne, bo wiele firm jednak, które są gdzieś tam związane są z branżą, jako pierwsze wchodzą w tego typu inicjatywy. Pojawiła się też jakaś inicjatywa sportu w Rotterdamie, jeżeli chodzi o obniżkę w ogóle w opłat związanych z obsługą statków i bunkrowaniem dla tych jednostek bardziej zrównoważonych, jeżeli chodzi o paliwo. I tutaj wsparcie też innej inicjatywy, która się nazywa Zero Emission Maritime Buyers Alliance, czyli powszechnie zwana ZEMBA.
Nie jak wiem, tu się nie zgubić, Sebastian?
No to jest, wiesz, jak mówili kiedyś, wiem, w chłopakach nie płaczą, to jest Zumba przez E.
Tak, oczywiście oryginały chyba nie będziemy cytować.
Nie. Poprzestaniemy na tym.
Tak, ale Paweł Delong bardzo przekonujący był w swojej roli, zdecydowanie.
Tak, myślę, że cytowany jeszcze będzie przez wiele pokoleń. No, a myślę, że tym jakże miłym akcentem będziemy życzyć wszystkim udanego tygodnia. Powiem wam szczerze, że nie wiem, na ile będzie nam się udawało nagrywać przez święta i w jakim konkretnie składzie, także ze swojej strony już bym pragnął życzyć wszystkim wesołych, zdrowych i pogodnych świąt, miłego odpoczynku, jakbyśmy się w razie czego nie usłyszeli, no i być może, że jeszcze będziecie to słyszeć od kilku innych osób na łamach naszego podcastu, które do tego czasu przedświątecznego będą coś nagrywać, ale ze swojej strony bardzo wam dziękuję za kolejny, już trzeci rok spędzony razem tutaj na antenie i w podcastach, w podcast playerach wszelkich kolorów i maści. Także bardzo dziękuję i Mateusz, tobie również dziękuję za tutaj współudział w dzisiejszym odcinku.
Dziękuję również, Sebastian. Dołączam się do życzeń, jak i życzę również wszystkim słuchaczom, żeby prezenty, które jeszcze gdzieś na burtach statków się znajdują, żeby zostały jak najszybciej rozładowane i jak najszybciej dostarczone.
To się nie uda. To już idą te na przecenę.
Chciałem być miły.
Ale tak, wszystkiego dobrego dla was wszystkich. Cześć.
Wszystkiego dobrego, hej.